Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swoich uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie wystawiacie na próbę, błudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Gdy to usłyszeli, zdumieli się i zostawiwszy go, odeszli. Oto słowo Pańskie. Faryzeusze naradzają się, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, i postanawiają zastawić na Jezusa pułapkę. Nieustannie posyłają szpiegów z Jerozolimy, aby tylko zbierać materiał do oskarżenia przeciwko Jezusowi. Obawiają się tego nauczyciela prawdy, którego nie można kontrolować, nie można szantażować i nie można przekupić. Wysyłają więc w celu zastawienia na Jezusa pułapki swoich uczniów, aby zadali Jezusowi pytanie, które ma go pogrążyć. Czy wolno płacić podatek Cezarowi? Pytanie jest perfidne, ponieważ każda możliwa odpowiedź będzie dla nich podstawą do oskarżania Jezusa. Jeśli odpowie, że należy płacić podatek Cezarowi, będzie mógł być uznany przez swoich rodaków za zdrajcę ludu wybranego, ponieważ tym samym uzna władzę pogańskiego okupanta w ziemi obiecanej. Jeśli natomiast odpowie, że nie należy płacić podatku Cezarowi, będzie można go oskarżyć przed Rzymianami o rebelię wobec ich władzy. Faryzeusze wymyślili sytuację bez wyjścia. Jezus będzie winny w każdym razie, albo w wymiarze religijnym wobec własnego ludu, albo w wymiarze politycznym i będzie mógł być potępiony albo przez wspólnotę Izraela, albo przed sąd rzymski. Przywódcy faryzeuszy, którzy wymyślili tę pułapkę, nie zjawiają się osobiście przed Jezusem, ale wysyłają swoich uczniów. A to po to, aby sprawić wrażenie, że oni, będąc jeszcze w trakcie zdobywania wiedzy o woli Boga w ich szkołach, naprawdę chcą się nauczyć u Jezusa, jaka jest wola Boga w tej kwestii. Przez swoją obłudną deklarację na temat uznania autorytetu nauczycielskiego Jezusa usiłują uśpić czujność Jezusa co do ich prawdziwych zamiarów. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej prawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. To była cecha prawdziwych proroków, których punktem odniesienia był tylko Bóg, który ich posyłał. Mieli się nie bać tych, do których Bóg ich posyła, tak jak to słyszał między innymi przy swoim powołaniu prorok Jeremiasz. Jezus, przenikając ich złe zamiary, nie odpowiada wprost, jak się spodziewają, ale zmusza ich samych do ujawnienia prawdy o samych sobie i mówi do nich: pokażcie mi monetę podatkową. Przynoszą Jezusowi denara. Żeby zrozumieć, jak bardzo przez to objawili swoją obłudę i jak trafnym było to, co Jezus zrobił, trzeba wiedzieć, co to oznaczało przynieść denara, mieć go przy sobie w kontekście tradycji wiary i pobożności biblijnego Izraela. A oni byli przecież uczniami faryzeuszy. Mieli być przewodnikami ludu co do woli Boga, co do pobożności i mieli sami być wzorcami, przykładami dla innych. A noszenie przy sobie takiego artefaktu jak denar rzymski było sprzeczne z wiarą i pobożnością Izraelity, a tym bardziej pobożnością faryzeuszy. Co było bowiem na tym rzymskim denarze w czasach Jezusa? Na przedniej stronie, awersie tej srebrnej monety, znajdował się portret głowy rządzącego Cezara, ozdobionej wieńcem laurowym. Wówczas napis ten brzmiał: Tiberius Cezar Divi Augusti Filius Augustus. Na tylnej stronie tej monety, na rewersie, znajdował się całościowy portret bogini Concordia, opartej prawą ręką na stojącej pionowo włóczni, a w lewej ręce trzymającej gałązkę laurową z napisem Pontifex Maximus. Tym samym Tyberiusz Cezar, odwzorowany na tej monecie, był nazywany synem Boga Augusta, czyli poprzedniego Cezara. A odwrotna strona tej monety mówiła, że jest najwyższym kapłanem. To oznaczało władzę i to władzę boską. Wszędzie tam, gdzie monety Cezara miały ważność, tam był obszar jego boskiego panowania. Państwowe, obce, pogańskie panowanie jako boskie panowanie. To oznaczało mieć tę monetę przy sobie. I nie wolno było tej monety mieć pobożnemu Żydowi, nosić ją. Ten obszar panowania, który był wyrażony na tej monecie, był nie tylko reprezentowany przez taką monetę, ale miała ona znaczenie uobecniania w pewnym sensie tego boskiego panowania Cezara. Dlatego ówcześni rabini określali nierzadko władzę jakiegoś panującego synonimem, mówiąc jego moneta. To się równało jego władza. Taką władzę należało rozumieć nie tylko abstrakcyjnie, w sensie politycznym, jako obszar panowania, ale konkretnie osobowo. Był to w pewnym sensie kult władcy. Każdy kolejny władca mógł po objęciu tronu ogłosić monetę z wizerunkiem poprzednika za nieważne i nakazać wybicie nowych monet z własnym wizerunkiem. również w zamiarze boskiego panowania. Już z powodu tego obcojęzycznego napisu w języku łacińskim, do którego odczytania Jezus zmusił swoich przeciwników, musiało to przywołać na pamięć znienawidzone obce panowanie i oznaczać obrazę Boga i Jego wierzących. Tym bardziej, że obraz Cezara z taką deklaracją Jego boskości był naruszeniem podstawowego przykazania dekalogu dla nich z przymierza na Synaju, z Tory Mojżesza, zakazu czczenia obcych bóstw i ich podobizn, zarówno w postaci zwierząt, jak i ludzi. Co zatem Bóg przekazuje nam przez tę Ewangelię Jezusa, przez tę scenę? Co wtedy Bóg przekazał tym, którzy przyszli Go szpiegować i donosić na Niego? Odpowiedź Jezusa mówi o tym, co Bóg chce powiedzieć i jaka jest Jego wola w tej kwestii, w takich sytuacjach, zarówno wówczas, jak i dziś. Oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Nieustannie ta odpowiedź Jezusa jest źle, fałszywie, niewłaściwie rozumiana, zwłaszcza w dzisiejszym czasie, i używana dla uzasadnienia rozdziału Boga od państwa. Państwo jako autonomiczna wielkość w stosunku do wielkości Boga i domagania się od ludzi podwójnej lojalności wobec państwa i wobec Boga. Ale gdy następuje konflikt, lojalność wobec państwa i tego, co władcy mający władzę chcą, powinna przeważyć nad tym, czego chce Bóg. Tak używa się dzisiaj i nadużywa, fałszywie używa odpowiedzi Jezusa, jeszcze powołując się na Niego w nowoczesnym państwie europejskim. A co oznacza naprawdę ta wypowiedź Jezusa? Co Bóg mówi przez Jezusa w tej Ewangelii wówczas i dziś? Obraz i napis monety podatkowej wskazuje na własność Cezara, czyli własność władzy ziemskiej. Jednocześnie jednak jest ona znakiem jego władzy. Jezus mówi, że należy mu to oddać, mając na myśli jedynie tę monetę i nic więcej. To w pewnym sensie ironiczne. Oddajcie mu to, co do niego należy. A co do niego należy? Ta moneta, którą kazał sobie tak wybić i sam siebie wywyższa jako syna boskiego Augusta i sam domaga się boskiego kultu. Szefowie, bosowie polityczni w gruncie rzeczy domagają się kultu swojej osoby wczoraj i dziś. To się nie zmienia. I dlatego ta Ewangelia jest tak aktualna. Obnaża i poniża, obniża wszystkich tych, którzy się wywyższają nad innymi, bo mają władzę jako boscy. Tego natomiast, co w tym kontekście jest własnością Boga i co należy Bogu oddać, Jezus bliżej nie określa. Mówi tylko, żeby oddano Cezarowi to, co do niego należy, czyli tę monetę, niech sobie weźmie. Dlaczego Jezus nie określa tego dokładnie, co należy oddać Bogu, mówiąc: oddajcie Bogu, co należy do Boga? Bo Jezus nie musiał tego określać. Jego słuchacze i jego przeciwnicy znali tradycję wiary biblijnego Izraela i w świetle i sensie tej tradycji doskonale wiedzieli, co należy oddawać Bogu i jaka jest relacja pomiędzy władzą Boga i jakąkolwiek władzą ziemską, jakiegokolwiek władcy, czy własnego, czy obcego, bo cała istniejąca rzeczywistość, świat i ludzie według wiary biblijnego Izraela są stworzone przez Boga, są Jego dziełem, Jego znakiem i napisem, Jego monetą, używając ówczesnego języka. A szczególnym znakiem władzy Boga są ludzie, będący Jego obrazem i podobieństwem, a nie obrazem i podobieństwem jakiegoś władcy, samo władcy, uzurpatora najczęściej, albo wybranego z woli ludzi, a nie z woli Boga. Ludzie są obrazem i podobieństwem Boga, a nie władców. Wszystko zatem, co istnieje według wiary biblijnego Izraela, świat i ludzie, są własnością Boga i znakiem Jego wyłącznego panowania. Jednym z takich słów z Pisma Świętego Izraela wówczas, z Psalmu 24, można usłyszeć: do Pana, tu jest imię Boga JHWH, należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Do kogo należy to, co istnieje? Według kryterium objawionej religijności biblijnego Izraela, ten, kto to zrobił, ten, kto to stworzył, jest właścicielem i ma nad tym władzę. I żadne inne kryterium własności nie jest ważne. Cezar ma władzę nad swoim państwem, ale nie ma władzy boskiej, chociaż za bogów Cezarowie się ogłaszali i takimi ogłaszali ich poddani w kulcie władzy i władcy, despotów często. Bóg natomiast ma władzę nad całą ziemią, nad całym stworzonym światem, nad całą rzeczywistością, a Cezar tylko nad swoim państwem ewentualnie, ale i tak nie do końca. Nie ma żadnego paralelizmu ani dualizmu władzy pomiędzy Cezarem a Bogiem w świetle wiary biblijnego Izraela. Pomiędzy obszarem władzy Cezara a Boga nie ma żadnego podziału władzy pomiędzy Cezarem a Bogiem. Cezar wraz z całą swoją władzą znajduje się całkowicie we władzy Boga, w obszarze władzy Boga, jak wszyscy inni, bo też jest stworzony przez Boga. Nie stworzył sam siebie i nie jest Bogiem dla samego siebie ani dla nikogo innego. Taka wiara powinna być wiarą rozmówców Jezusa wówczas. I taka wiara powinna być wiarą faryzeuszy, ich uczniów, a także wiarą każdego człowieka, bo z racji bycia człowiekiem jest podobny do Boga, a nie do żadnego władcy, bossa, szefa czy kogokolwiek innego, czy przewodniczącego jakiejkolwiek partii ludzkiej, politycznej czy zawodowej. To powinno być wiarą każdego wierzącego człowieka w ogóle, ponieważ tylko to jest prawdą o ludziach i o świecie, że wszystko, co istnieje, stworzył tylko Bóg. Prawdziwy Bóg, czyli ten, który jest twórcą wszystkiego. I nie ma innego właściciela i nie ma innej władzy w gruncie rzeczy. Wszystko inne jest względne i musi być w relacji do władzy Boga z harmonii z tym. Jeśli nie, to taka władza nie jest legalna dla wierzącego człowieka. Jest niczym, jest nicością. Nienawiść do Jezusa doprowadziła faryzeuszy, którzy przecież znali tę wiarę Izraela, uczyli jej, byli fachowcami od niej, doprowadziła ich nienawiść do Jezusa i nienawiść zmanipulowanych przez nich Izraelitów aż do wyrzeczenia się Boga jako króla i do zbrodni wobec swojego Mesjasza, Syna Bożego jako króla. I słyszymy to w finale Ewangelii według świętego Jana. Posłuchajmy jeszcze raz w tym świetle. W świetle dzisiejszej Ewangelii, tej sceny z Ewangelii Jana. Piłat, czyli przedstawiciel rzymskiego państwa i Cezara, wziął Jezusa i kazał ubiczować, a żołnierze, uplutłszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: witaj, królu Żydów! I policzkowali go, a Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich, do ich wrogów, do wrogów Jezusa: oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: weźcie go i sami ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy Torę, a według Tory powinien umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Boga. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej, wszedł do pretorium i zapytał Jezusa: skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego: nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę cię ukrzyżować? Jezus odpowiedział: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny 6:00, i rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat rzekł do nich: czy króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy wydał go im na ukrzyżowanie. Zabrali zatem Jezusa. Co się stało z faryzeuszami, arcykapłanami i przywódcami religijnymi ludu w tej scenie? Wyrzekli się Boga jako króla ostatecznie z nienawiści do Jezusa i opowiedzieli się za królem Cezarem, poganinem, obcą władzą w ziemi obiecanej. Aż tak daleko z nienawiści zaszli. Czy to stało się tylko wówczas? To dzieje się w każdym czasie i w każdym miejscu tego świata, gdy z nienawiści zaczyna się wyrzekać Boga, wyrzekać Jego władzy, i przyjmować i poddawać się władzy ludzi, którzy chcą być bogami nad innymi, czy to w politycznym obszarze, czy w zawodowym, czy w jakimkolwiek innym. Jak kończy się dzisiejsza Ewangelia? Gdy usłyszeli odpowiedź Jezusa: oddajcie Cezarowi za tym, co należy do Cezara, Bogu, co należy do Boga, byli pełni zdumienia i zostawili Go, odeszli. Nie mogli Jezusa pokonać. Przypomniał im prawdę o władzy i już nie mogli Go oskarżyć. Wrogowie Jezusa byli zdumieni, pełni podziwu dla Jezusa. To oznacza więcej niż tylko uznanie dla bystrości Jego umysłu. Takie niekłamane zdumienie pojawia się w nas, gdy spotykamy się z prawdą Boga, z prawdziwym objawieniem o rzeczach, o ludziach, o nas samych. Ale czy ta prawda, której doświadczamy, którą oni też doświadczyli w odpowiedzi Jezusa, stała się prawdą ich życia? Czy ich zmieniła, odmieniła ku prawdzie? Tego nie wiemy. Odeszli po prostu. Być może część z nich potem wróciła do tego, co Jezus nauczał. Czy dokonało się wówczas ich nawrócenie, wyzwolenie od ich fałszywych nauczycieli, którzy ich posłali do Jezusa, którzy przekręcali prawdę? Czy zmienili myślenie? Metanoia w języku greckim w Ewangelii. Zmienić myślenie i styl życia. Nie wiemy. Nie wiemy, czy skorzystali z tej szansy na życie, którą dał im wówczas Bóg w Jezusie, w Mesjaszu Izraela i całego świata. Ale ta Ewangelia czytana jest dzisiaj dla nas. Co z nami pod wpływem tej Ewangelii? Czy będziemy jak faryzeusze w naszych czasach, na naszych życiowych drogach? Czy damy się zmanipulować przez kłamców dzisiejszych? Czy też pod wpływem mocy nauczania Jezusa będziemy mieć odwagę powiedzieć na kłamstwo nie i szukać prawdy i nie bać się i nie adorować kłamców jako przywódców, jako mających władzę, nie bać się ich, tak jak słyszy to Jeremiasz przy swoim powołaniu, bo oni są żałośni w swojej władzy. Nie mają prawdziwej władzy, tak jak mówi Jezus Piłatowi. Jezus, który przecież wobec przemożnego Piłata z całą mocą rzymskiego imperium mówi mu, że nie miałbyś żadnej władzy, gdyby Bóg ci nie pozwolił mieć trochę władzy w tym momencie. I tak powinniśmy w świetle tej Ewangelii odnowić swoje życie, swoje postawy, nie adorować nikogo z mających władzę na tej ziemi, tylko Boga w Jego władzy. Bo to jest prawda. Ilu jest nędzników, którzy prezentują się jako władcy, dzisiaj też w nowoczesnych formach politycznego, gospodarczego życia, społecznego. Czy pod wpływem nauczania Jezusa i Jego mocy staniemy na naszych codziennych drogach jako ci, którzy są świadkami prawdy? Czy uwolnimy się od apostołów kłamstwa w naszym życiu i od ich manipulacji? Czy wyzwoleni tak dzień w dzień staniemy na naszych codziennych drogach ku chwale Boga i ku dobru ludzi, ku własnemu dobru? I gdy tak będzie, będziemy naprawdę błogosławieństwem dla ludzi i dla siebie. Jedynym Panem naszego życia jest Ten, który nas stworzył i który nas zbawia. i który chce, abyśmy żyli.